dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg.
Bóg. Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Kolejny piątek. Ja już myślałem, że wiosenny będzie, ale... Z powrotem minus 10.
Jeszcze musimy poczekać. Witamy Państwa serdecznie. Ksiądz Tomasz Bieliński.
Marcin Mazurek, a Tomek Goska nas realizuje.
Witam Państwa również trójka naszych gości. Staramy się, by w naszych audycjach nie być nigdy samymi, lecz dać głos szerszemu spektrum słuchaczy, zaproszonych gości na tematy, które Państwu proponujemy.
No i dzisiaj temat, który może zaboleć.
Temat, który dotyczy absolutnie wszystkich.
A nie lubimy o sobie słuchać złych rzeczy.
No właśnie. Marcin już podpowiada, jaki jest temat. Nie lubimy o sobie słuchać złych rzeczy, czyli mówimy dzisiaj, niektórzy myślą o krytykowaniu, krytykanstwie.
Nie. To co ja mam powiedzieć?
Proszę bardzo.
Często to słowo kojarzy się z czymś dobrym, bo jak jest coś smacznego, to mówimy, że jest pycha.
No właśnie. To jest ciekawe właśnie, że w języku polskim jest to taka synonimiczność tych dwóch słów. Pycha i smakowitość. Pycha jest często smakowita, przynajmniej stwarza pozory, że to jest coś miłego. Niestety generalnie pycha jest uznawana jako, znaczy na szczęście pycha jest uznawana generalnie nie tylko przez filozofów chrześcijańskich, ale również generalnie w naszym społeczeństwie jest uznawane jako coś pejoratywnego. Być pysznym, wywyższać się ponad innych. Proszę Państwa, dzisiaj chcemy mówić właśnie o pysze. Pycha jest to pierwsza w katalogu grzechów głównych, który notabene, bo pewnie Państwo o tym nie wiecie, stworzył święty Grzegorz Wielki na podstawie zresztą wcześniejszych pism świętego Jana Kasjana. Pycha. Wada główna, grzech główny, dopiero później idzie chciwość, nieczystość, zazdrość. Pycha, o której właśnie wspomniany papież święty Grzegorz Wielki mówił, że jest królową i matką wszystkich wad. W naszym studiu, by ten temat pogłębić i powiedzieć swoje zdanie na ten temat, pomogą nam w dzisiejszej dyskusji, rozważaniu, jak Państwo chcecie, zmianie poglądów, trzy młode osoby w wieku akademickim. Kasia, witaj serdecznie.
Witam.
Witamy również Emilię.
Witam serdecznie.
I Sebastian.
Witam.
I oczywiście Państwo, jak zawsze, formuła tego programu dopuszcza, a nawet zachęca, zaleca, byście włączyli się i poszerzyli naszą dyskusję o Wasze głosy, Wasze opinie na temat, który dzisiaj proponujemy, drogą przez komunikację zwaną SMS-em albo też komunikator gadu-gadu. Marcin, zechciej
nasze numery,
skontaktowanie się z nami.
Możecie to zrobić wysyłając SMS na numer 509 056 590 509 056 590. Jesteśmy dostępni także przez komunikator gadu-gadu 30 86 701. Nasze słoneczko jest już żółte i zaraz będzie miało fajny opis.
A ja proponuję Państwu od razu na początek zastanowienie się nad czymś, do czego dojdziemy, tak sądzę, mam nadzieję, w dzisiejszej dyskusji i odpowiedzenie na pytanie, czym się różni miłość własna, miłość własna w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, która jest jakimś duchowym narcyzmem, wpatrzeniem się w siebie, od tego, co jest poczuciem własnej wartości. No bo granica wydaje się być tutaj dosyć cienka między miłością własną a jakimś ubóstwianiem siebie, miłością własną a tym, co jest potrzebne dla każdego człowieka, świadomość własnej wartości. Możecie już do nas pisać.
No i odwrotna strona medalu, czyli fałszywa skromność. Też tutaj można na ten temat coś powiedzieć, bo to też w jakiś sposób pochodzi chyba raczej z pychy, prawda?
Dokładnie. Fałszywa skromność jest nie z pychą. To często takie postawy my przyjmujemy często w życiu codziennym, kiedy ktoś nas chwali, a my nie potrafimy przyjąć pochwały. No, dajmy przykład, nie wiem, piłkarz po jakimś meczu, w którym zdobył decydującą bramkę albo hat-tricka tak zwanego klasycznego, czyli trzy bramki, najlepiej w jednej jeszcze połówce meczu.
Głową.
Tak, i głową z przewrotki. I te, po meczu zapytany przez dziennikarza, no pan jest wspaniały, no te trzy bramki cudowne. Może był gdzieś dwóch skrajnych odpowiedzi, albo no tak, dostałem piłkę, no i te trzy bramki pokazały, że jestem najlepszy w szczytowej formie, że po prostu, no nie ma lepszego ode mnie. Potwierdziło to raz jeszcze, że słusznie jestem nazywany najlepszym, nie? To jest jedna. Druga strona może powiedzieć, każdy by na moim miejscu tak samo strzelił i każdy by trafił. Nie potrzeba było tu żadnych zdolności. Obie wypowiedzi są skrajne. Jedne pokazują właśnie jakąś pychę człowieka, drugą fałszywą pokorę, jeśli faktycznie te bramki były uzyskane w sposób no taki wzbudzający podziw. A to coś, co jest pośrodku, co na szczęście nieraz słyszymy, na przykład w wywiadach, kiedy piłkarz czy jakikolwiek sportowiec drużyny mówi, że owszem, cieszę się, że udało mi się to strzelić, ale jest to zasługa całej drużyny, wszystkich, całego zespołu, który dzisiaj grał, począwszy od bramkarza, obrony, tych, którzy rozgrywali, wreszcie tego, który mi podał piłkę, całej koncepcji i założeń, które nam przekazał trener. Widzimy zatem, jak różne są skrajności w takiej ocenie sytuacji, ocenie samego siebie, swojego postępowania. I o tym dzisiaj chcemy mówić. Jak właściwie oceniać siebie? Jak odróżnić to, co jest prawdziwą skromnością, ale też poczucie własnej wartości od tego, co jest pychą, próżnością, snobizmem i jakimiś różnego rodzaju formami właśnie takiego duchowego narcyzmu?
Bardzo ciężki temat, dlatego zaczniemy od muzyki.
Wszystko się rozpada i lecisz prosto w dół. Nie pomaga słuszna rada i potok mądrych słów. Kiedy jesteś taki mały, że nikt nie widzi cię, pomyśl o tym, że jest ktoś, coś dla kogo liczysz się. Jesteś sam, nawet jeśli boisz się. Nie jesteś sam, ktoś przy tobie ciągle jest. Nie jesteś sam, nawet jeśli mówisz nie. Nie jesteś sam, on tak bardzo, bardzo, bardzo kocha cię. Rodzi się zwątpienie i wszystko traci sens. Twego serca ciche drzenie mówi, boję się. Kiedy jesteś taki słaby, że wszystko zwala z nóg, pomyśl o tym, że jest ktoś, kto ukoi każdy ból. Nawet jeśli boisz się, nie jesteś sam, ktoś przy tobie ciągle jest. Nie jesteś sam, nawet jeśli mówisz nie. Nie jesteś sam, on tak bardzo, bardzo, bardzo kocha. Nie jesteś sam. zgasną wszystkie światła i nie doczekasz dnia. Pomyśl o tym, że jest ktoś, kto dla ciebie życie ma. Nie jesteś sam, nawet jeśli boisz się. Nie jesteś sam, ktoś przy tobie ciągle jest. Nie jesteś sam, nawet jeśli mówisz nie. Nie jesteś sam, on tak bardzo kocha cię. Nie jesteś sam. Nie jesteś sam. Nie jesteś sam. Nie jesteś sam. On tak bardzo, 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 bardzo.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
I jesteśmy z powrotem.
Jesteśmy. Witamy tych, którzy dołączyli do nas. Dzisiaj, drodzy słuchacze, mamy zgłębić temat, który jest, jak wspomniałem na początku, dotyczy nas wszystkich. Ja teraz zadam wam tutaj w studio pytanie. Spróbujcie, a wam państwo, wszyscy słuchacze, powiem, że nie ustaliliśmy tego wcześniej. To będzie niespodzianka dla tych, którzy mnie teraz słuchają tutaj w studio. Jaka jest według was różnica między pychą a dumą? To jest, ta cisza dowodzi na to, że nie byli na to przygotowani.
Na przykład według mnie pycha, no to jest przede wszystkim właśnie skupianie się na sobie, na tym, żeby mi było dobrze i nie ludzie się tak jakby, można powiedzieć, mało liczą. Człowiek jest zapatrzony w siebie, a duma to jest takie zbytnie wynoszenie się.
To w takim razie czym jest egoizm?
Egoizm.
Czy ja to myślę, że duma jest... mniej więcej tym samym, co pycha, tylko tyle, że w znaczeniu pozytywnym. A pycha może jest w znaczeniu negatywnym.
Wiecie, jak jest po angielsku duma? Znacie angielskie pride. A jak jest pycha? Też pride.
Aha.
Jedno słowo i to sprawia, że bardzo trudno jest odróżnić, być może te dwa słowa pokazują, jak one są bardzo blisko siebie, dlatego Anglicy często mówią, kiedy chcą określić, że ktoś jest pyszny, he's full of himself, jest pełen samego siebie, nie? Żeby odróżnić od tego słowa pride, które ma, no właśnie, wielorakie znaczenie. I używam tego, by pokazać, jak blisko siebie są te dwa słowa, duma i pycha. To racja, oczywiście, to co powiedzieliście, wszystko w jakiś sposób jest zawarte w tych definicjach. Różnica polega na tym, że pycha to jest wywyższanie siebie, tak jak powiedziałaś Emilia, jakieś takie poczucie wyższej, nie wysokiej wartości o siebie, o własnej wartości, tylko wyższej własnej wartości, o tyle duma poczucie własnej wartości jako takiej.
I
chociaż racją jest, co powiedziała tylko tutaj Kasia, że dumę można rozumieć dwojako. Owszem, jest duma ta pozytywnie rozumiana, ale też pejoratywnie. Ktoś jest dumny. W języku polskim my też możemy ją dwuznacznie usłyszeć.
Duma też się kojarzy negatywnie.
Duma może właśnie prowadzić do pychy.
Bo pycha według mnie niszczy środowisko dookoła tej osoby pysznej, a duma powinna budować i wtedy jest dumą, a nie pychą. To samo poczucie.
Dokładnie, właśnie. Pycha to jest coś, co jest, rodzi się z oceniania i porównywania. Potrzebuje kogoś drugiego, jest skoncentrowaniem się na sobie i dostrzeganiem, jak gdyby wmawianiem sobie albo przypisywaniem sobie zasług czy cech, które sprawiają, że czuję się lepszy od innych. Można być wspaniałym filantropem, który realizuje w ten sposób swoją pychę, To nie znaczy, że wszyscy filantropi są pyszni, czy wszyscy, którzy dzielą się pieniędzmi, są pyszni. Większość, ufam głęboko, że nie. I tu jest właśnie ta różnica między, jeżeli ktoś filantrop jakiś jest pyszny, momentalnie nie czyni on miłosierdzia, ale się lituje. I to jest ta różnica, bo w litości
albo robi biznes.
Stoję wyżej, o tak, w litości stoję wyżej nad drugim człowiekiem, a w miłosierdziu jestem z nim równym. I właśnie pycha wynosi mnie ponad drugiego człowieka. Tak, no to pogłębimy temat. Jak myślicie, skąd bierze się w nas ta pycha, jak ta tendencja do tego, bo przecież trzeba... Kto z was tu obecnych twierdzi, że nie ma w sobie odruchów pychy? Gdyby tak powiedział, momentalnie by to pokazał, że jest pyszny, tak? A z drugiej strony właśnie. A ktoś, kto w kółko mówi, że jestem najgorszy i tak dalej, i tak dalej.
Myślę, że z pychy się wyrasta w pewnym momencie. Albo dorasta się do tego, żeby już nie korzystać z tego.
Myślisz, że z pychy się wyrasta?
Tak, mi
się
wydaje.
Święta Tereska z Lizji mówiła, że stary człowiek, a stary człowiek to w Biblii często jest o zmiany, jako ten, który jest pyszny, umiera 20 minut po naszej naturalnej śmierci. Jak to z pychy wyrosnąć? Rozumiesz, stary człowiek pyszny, bo co to jest pycha? Pycha to jest odwrócenie się od Boga, jest to złamanie, jest to grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu.
No nawet chęć wiedzy większej niż ma Bóg, tak?
W dzisiejszych czasach, tak. Ludzie, pycha jest bardzo często grzechem intelektu. Spotkałem się z takim artykułem, przygotowując dzisiejszy materiał, przygotowując dzisiejszy temat, że właśnie pycha jest grzechem intelektu, a to dlatego, że ludzie uważają, iż pycha usiłująca korzystać z osiągnięć nauk, na przykład biologicznych, wyraża się w pragnieniu sprawowania kontroli nad życiem pod hasłami obrony godności ludzkiej, czyli na przykład mamy z nią do czynienia wówczas, gdy kobieta upomina się o godność decydowania o swojej prokreacyjności, szkoda, że po fakcie, kiedy już zadecydowała, bo jest w ciąży, czy też kiedy chory domaga się godnej śmierci. Z pychy w dużej mierze wypływa ideologiczna zgoda na aborcję, na eutanazję. Ja decyduję o tym. Ja jestem panem życia i śmierci. Ja określam, co jest dobre, a co jest złe. Wszelkie referenda, które są, dotyczą kwestii etycznych, kwestii moralnych. Pycha, która jest źródłem pierwszego grzechu, z podpowiedzi kusiciela w raju. Jeżeli zerwiecie owoc, może Bóg ukrywa i nie chce, żebyście stali się tacy jak Bóg. Być tak jak Bóg. W efekcie, mając władzę, może nawet być większym od Boga. Być tak jak Bóg, czyli całe te technologie prokreacyjne, czyli metoda in vitro, inne, czy też właśnie decydowanie o tym, my kończymy w tym momencie życie.
Generalnie można powiedzieć, że postęp też może być efektem pychy. Całkiem niedawno oglądałem taki program o, już raz nie pamiętam, jak się nazywa ta nauka, bardzo małych urządzeniach, takich na poziomie molekularnym, które według naukowców mogą zagwarantować nam nieśmiertelność, bo mogą nas non-stop w nas być i cały czas regenerować komórki.
No właśnie.
Nanotechnologia chyba to się nazywa.
Nanotechnologia. Wiesz, że w Biblii symbolem pychy jest, wiesz co? Na pewno skojarzysz. Jaka budowla? Jaka budowla?
Wieża Babel.
No, generalnie wieża. Wieża jest symbolem pychy. I zobacz, dzisiaj ten wyścig akurat, który obserwujemy w tych latach, w ostatnich latach, który wyścig, kto wybuduje największą wieżę. Tajwan wybudował największą wieżę, ale już w Szanghaju wybudowali. Nie, ponieważ Dubaj już kończy najwyższą wieżę świata, podczas gdy kilka lat temu właśnie architektura została upokorzona przez upadek dwóch największych dotychczasowych wież. World Trade Center, które były symbolem pieniądza, ponieważ chodziło tutaj o centrum finansowe, światowe centrum finansowe, tak, o taką nazwę otrzymały te bliźniacze wieże. A zatem gdzieś tam w człowieku jest ciągle ta sama pokusa, którą w Biblii odnajdujemy, a o której nie sądzę, żeby architekci specjalnie szukali natchnień właśnie w Biblii, by wybudować coś, co dzisiaj ma być symbolem potęgi technologii myśli ludzkiej.
Pycha przyszła wraz z grzechem pierworodnym i każdy z nas ją ma w mniejszym lub większym stopniu, a poskramianie jej to nasze zadanie. Ela z Węgrowa napisała do nas takiego SMS-a.
Dziękujemy Eli z Węgrowa, pozdrawiamy ją i istotnie całkowicie się... Ma rację Ela, zresztą Księga Mądrości Syracha mówi, że początkiem pychy człowieka jest odstępstwo od Pana, gdy odstąpił sercem od swego Stworzyciela, bowiem początkiem grzechu jest pycha. I wspomniany już przeze mnie dzisiaj w audycji święty Jan Kasjan przyznaje pysze główne miejsce, ponieważ ona jest najgorsza dlatego, że bo kusi nawet doskonałych. I tak jak wspomniałem wcześniej, Grzegorz Wielki również mówi o tym, że ona jest królową i matką wszystkich innych wad. Jak na co dzień, w czym obserwujecie nasi drodzy goście tu obecni w studiu tę pychę? Jak ona utrudnia życie? Gdzie najwięcej można jej dostrzec i jest najbardziej męcząca?
Znaczy, mi się wydaje, że to, co ksiądz też wspomniał, że pycha jest bardzo powiązana właśnie z poczuciem własnej wartości, bo jeżeli człowiek zna swoją wartość, kieruje się jakimiś wartościami i moralnymi, i jakimiś religijnymi, to tak jak nawet było wspomniane, te metody in vitro, no to on wie, że jeżeli łaska Boża jest taka, żeby na przykład kobieta zaszła w ciążę i urodziła dziecko, no to tak będzie. Czyli jeżeli jest ta wiara w Boga i to, że wszystkie łaski, wszystkie dary pochodzą od Niego, no to myślę, że wtedy nie ma tej pychy. A jeżeli właśnie chcemy tak jakby przeskoczyć to...
Za wszelką cenę,
tak, coś osiągnąć, i nie zastanawiając się właśnie tutaj przy tym, jaka jest tak naprawdę wola Boża w naszym życiu, wtedy ta pycha się pojawia.
No ja na przykład mogę powiedzieć, że pychę najbardziej widać w relacjach międzyludzkich, kiedy kogoś na przykład chwalimy, kiedy ja kogoś chwalę, to ten człowiek nie potrafi przyznać się do tego, że taki jest, nie potrafi przyjąć komplementu i myślę, że to też świadczy o niskim poczuciu własnej wartości, o tym, że nie wie człowiek, kim jest i chciałby, żeby na przykład dalej go chwalić, bo on mówi, że taki nie jest, nie jestem taki, co ty gadasz, a to jest znak, żeby dalej go chwalić. I w tym może się objawiać pycha, według mnie.
Oczywiście, ja wspomniałem o tym, że pycha jest grzechem rozumu, to co Marcin sprowokowałeś przez tą dzisiejszą zdobycze techniki, dlatego że rozumowy charakter pychy ujawnia się nawet w polskim słowie. Zarozumiałość, nie? Nadęty i zadufany w sobie jest ten, kto za bardzo wierzy w swoją wielkość. Dzisiaj można by powiedzieć, że tą zarozumiałość widać od chociażby ona w tym, że nie umiemy przegrywać. Nie umiemy uznać, że mogę być od kogoś gorszym. Oczywiście, my jesteśmy skazani, by to uznać. I ja tu nie tyle mówię o sportowcach, którzy są na drugim miejscu i którzy mówią, którzy nie spodziewali się w ogóle wejść na pudło, na podium i zdobyli drugie miejsce i są zadowoleni, jak ostatnio nasz wspaniały skoczek, ale mówię w codzienności, kiedy my przegrywamy, oczywiście my mówimy to rzecznie, tak, no dobrze, no jesteś lepszy, ale bardzo często w sercu mówię, nie, dlaczego nie ja?
Co ludzie powiedzą?
Dokładnie. Ta pycha nie pozwala pogodzić się z zajęciem drugiego miejsca w dobie kultury sukcesu, przebojowości, siły przebicia, promocji własnej osoby. To jest właśnie ten problem. I ona jest właśnie nagminną przyczyną stresu i frustracji w człowieku. To uciekanie przed prawdą, że nie muszę być we wszystkim dobry, najlepszy, że mam swoje ograniczenia.
Bardzo fajne słowo przysłała nam słuchaczka. Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma marnego. To są słowa Lwa Tołstoja. Ludzie mądrzy są pokorni, ludzie marni są pyszni, a świat jest pełen takich, co myślą, że bez nich świat by nie istniał.
To, co powiedział, proszę mnie poprawić. Jeżeli ktoś pamięta, kto, mi się wydaje, że Pascal, że trochę wiedzy oddala od Boga, dużo wiedzy zbliża człowieka na nowo do Niego. I to jest znowu oddala, ale to nie to, ta trochę wiedzy oddala od Boga, ale w tej ta próżnia musi być jakoś wypełniona, więc jeżeli oddalam się od Boga, no to znajduję sobie innego Boga. Często człowiek siebie wtedy czyni Bogiem, bo jeżeli stwierdzam, że Bóg mi jest niepotrzebny, to znaczy, że ja jestem samowystarczalny, że ja potrafię bez Niego sobie życie urządzić.
No tak, ale to wtedy, kiedy właśnie podłożem tego odejścia od Boga jest pycha.
Jest pycha.
No bo nie każde odejście od Boga, prawda, jest pokierowane pychą.
Oczywiście, tak, tutaj... ale mówię o tej pysze, która rodzi się z tego, że ktoś trochę poznał wiedzy i myśli, że stawia inteligentne pytanie i że ma na nie sam od razu super odpowiedzi, na które wcześniej nikt nie wpadł.
I jeszcze jedno takie powiedzenie chyba. Człowiek obrasta pychą szybciej niż świnia sadłem. Coś w tym jest.
Coś w tym jest. Jak sobie, drodzy goście, radzicie, kiedy was ktoś chwali? Bo jesteście świadomi, nie? Że tak. No, zdarza nam się, że jesteśmy chwaleni. I my przeżywamy taki wewnętrzny dylemat. Jak się czasami zachować, nie? Kiedy stajemy przy niej i nas chwalą?
No ja mimo wszystko staram się przyjmować komplementy. A później zastanawiam się, czy taka jest prawda.
To znaczy co, mówisz, ktoś ci mówi, słuchaj, świetnie, to świetnie jesteś, orientujesz tego przedmiotu, albo wspaniale jesteś tutaj, służysz w też pastystwie akademickim przy ołtarzu. Mówisz, dobrze, dziękuję, do widzenia. Trudno pisać samego siebie, jak reagujesz, nie?
No właśnie. No dziękuję. Tylko jeśli ktoś przesadza, no to mówię, że nie przesadzaj. Jeśli ktoś mi bardzo wyolbrzymia, to jakieś moje tam pozytywne cechy, to jestem tego świadomy, to mówię, nie przesadzaj, no, dzięki za komplement, no i dobra.
Ja powiem tak, wiadomo, to jest na pewno miłe, jeżeli ktoś nam właśnie udziela jakichś komplementów, ale ja na przykład właśnie reaguję tak właśnie, tak jak Sebastian, dziękuję też za to, a z drugiej strony właśnie też się cieszę, że na przykład ktoś dostrzega, że coś dobrego robię. I też w jakiś sposób no utwierdzam się w tym, że na przykład dobrze robię.
Czy też tak myślę, że jeżeli to jest w jakiejś takiej małej rzeczy, no to raczej tak spokojnie się przyjmuje. Po prostu się dziękuję i tyle. A jeżeli to jest coś takiego większego, jeżeli jeszcze przy większej liczbie osób, no to może rzeczywiście to jest tak trochę trudniej tak spokojnie to przyjąć.
I co wtedy? No, denerwujesz się, irytujesz?
No może denerwuję, to nie. No irytuję się może troszkę.
Albo się czerwienie.
No właśnie.
SMS. Kiedyś na rozmowie z moim ówczesnym spowiednikiem, po tym jak powiedziałam, że nienawidzę siebie, bo widzę tylko zło, które robię, a nic dobrego, spowiednik powiedział coś takiego: może Bóg wie, że mogłabyś się obnosić, że robisz tyle dobrego i dlatego to przed tobą ukrywa. Bóg cię zna, wie jaka jesteś i ciesz się, że cię chroni, a nie skazuje na wpadnięcie w sidła pychy. To mnie uspokoiło.
No właśnie, problem w tym, gdzie znaleźć złoty środek. Ja może trochę odbiegnę od tematu, aczkolwiek wydaje mi się, że jakieś jest powiązanie. Dzisiaj była Ewangelia, kto był dzisiaj na mszy, albo robi sobie rozważanie, czy sprawdza, każdego dnia śledzi lektury czytań mszalnych. Dzisiaj była Ewangelia o Janie Chrzcicielu, o tym sposobie, w jaki zgładził go Herod. I zastanawia mnie zdanie, dzisiaj na nowo je usłyszałem, jakoś inaczej, mimo że tyle razy czytałem ten fragment i go słuchałem. Herod, którego opisuje święty Marek, bo to chyba z Ewangelii świętego Marka było czytanie, który opisuje, że znaczy święty Marek, ewangelista, opisuje, że Herod uwięził Jana, trzymał go w więzieniu, ale go nie zgładził, ponieważ chętnie go słuchał, mimo że Jan Chrzciciel wypominał mu jego grzech. Jak to było? Jak Herod mógł chętnie słuchać Jana Chrzciciela, który przecież wypominał mu jego konkubinat? No mi to dzisiaj olśniło, no. Ja wam powiem, jak
Jan
to...
Jan na pewno był charyzmatykiem i czy, ja to tak jak ja słucham pewnej osoby w zupełnie innym radiu, z którą czasami też nie muszę się zgadzać, ale uwielbiam słuchać, bo brzmienie głosu ma niesamowite, świetnie mówi, jest oratorem ta osoba, więc zupełnie z innej strony na tego podchodzę. No, można lubić słuchać kogoś, a niekoniecznie zgadzać się z jego poglądami.
Także to było po prostu tak, że Herod w pewnym sensie zrozumiał właśnie swój grzech, ale nie potrafił się do niego przyznać do końca.
Chętnie go słuchał. Bo mi się z kolei, ja to dzisiaj tak usłyszałem, że doszedłem do wniosku, nie, że a, bo ty od razu, wiesz, skoro, dlaczego ja to poruszam, to pewnie o mnie chodzi.
Chętnie słuchał, więc słuchał o tych swoich świństwach i ach, jestem...
Nie sądzę. Ja myślę, że uwięził go, bo jednak nie mógł sobie pozwolić na to, żeby tak jakiś prorok mu pyskował, czy wypominał jego grzechy. Ja myślę, że Jan Chrzciciel nie mówił tylko o błędach Heroda. Chcę powiedzieć, że Jan Chrzciciel mówił też pozytywnie o nadziei i szansie, którą ma Herod, jeśli przyjmie Boga i prawdę o sumieniu, prawdę o prawie Bożym. A do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że z tej Ewangelii biorę tę myśl po to, by powiedzieć, że czasami w naszym życiu my często to, co napisała słuchaczka w ostatnim SMS-ie, skupiamy się na naszych wadach, a nie doceniamy naszych zalet i nie mamy wokół siebie jeszcze kogoś, kto nas też nam pomaga odkryć nasze zalety i popadamy w pesymizm. I bardzo często ja to widzę w życiu codziennym, w pogoni naszej codzienności, kiedy rodzice nie mają albo twierdzą, uważają, że nie mają czasu na rozmowę z dziećmi, rozmowy ograniczają się codzienne między na przykład rodzicami a dziećmi i vice versa, czyli nie tylko rodzice mówią to do dzieci, ale dzieci do rodziców, na przykład dorastające, wypominają sobie jedynie błędy. Czyli rodzice korygują dzieci. Słuchaj, dlaczego nie dobiłeś lekcji? Słuchaj, nie posprzątałeś pokoju, nie wyniosłaś śmieci. Dlaczego tak do mnie mówisz? Dlaczego pyskujesz? I tak dalej. To mówią rodzice. Dzieci mówią, popatrz na siebie. Ty też zostawiłeś nieporządek, tato. Ty też, mamo, jesteś spóźnialska. Mówisz, że ja tam raz się spóźniłem i coś. I wszystko się ogranicza do korygowania, do wypełniania sobie błędów. A później ja rozmawiam, o ile razy miałem takie sytuacje, z 20-letnim młodzieńcem, chłopakiem, bo dziewczyn to jeszcze więcej takich przypadków jest, ale jak mężczyzna mówi, ma łzy w oczach, mówi, proszę księdza, ojciec mnie nigdy w życiu za nic nie pochwalił, to ja nie sądzę, że miał złego ojca. I niekoniecznie on musi być złym człowiekiem, który nie ma w sobie nic dobrego i dlatego ojciec go nigdy nie chwalił. Tylko że my się często w tej pogoni skupiamy na korygowaniu. Zresztą słusznie, trzeba korygować, ale nie widzimy dobrych rzeczy. I później ktoś dochodzi do takiego wniosku, że widzę w sobie tylko jakieś cechy negatywne, widzę w sobie jakieś tylko zło i popada w fałszywą pokorę, która prowadzi do rozpaczy w tym momencie. Popada w jakieś widzi swoje odbicie w krzywym lustrze, krzywym zwierciadle, bo to nie jest cała prawda o tej osobie.
W pewnym sensie ktoś mu wmawia te wady, prawda?
Przez lata. No przez lata.
I w końcu w to wierzy.
I w końcu w to wierzy i widzi świat na czarno. Jest. Zaczyna myśleć o samobójstwie. Albo gdzieś tam się chowa w kątku, na przykład chowa się za stosami książek i żyje w innym świecie, albo chowa się w internet i marzy sobie o potędze, na przykład grzech pornografia jest jakimś takim kompensowaniem niskiej samooceny, poczucia, niskiego poczucia własnej wartości. I wchodząc w pornografię, szukanie jakiegoś świata, w którym ja mogę zapanować. Ja sobie chcę, to w jakiejś grze rozbiorę panienkę, albo sobie widzę ją tak, jak chcę i czuję się, że jestem kimś i to połączone z jakimiś fantazjami. To jest tylko jeden z ubocznych skutków właśnie tego, gdy nie znamy prawdy o sobie, gdy zamykamy się na nią, albo gdy inni nie pomagają nam odkryć, kim naprawdę jesteśmy. Zeszliśmy trochę z tematu, przeszliśmy do jakichś tam bardzo, bardzo głębokich skutków, kiedy nie stoimy w prawdzie o sobie, bo pycha to jest przekłamanie, bo ta sama pycha każe nam potępiać błędy, od których w swoim mniemaniu jesteśmy wolni, a jednocześnie każe nam ta sama pycha gardzić przymiotami, których nie mamy. To nie powiedział Rochefoucauld, myśliciel francuski. Potępiać błędy, których twierdzimy, że my nie mamy, bardzo często ludzie, którzy popełniają komuś błędy, sami dokładnie tak samo robią i odwrotnie, gardzić cnotami tylko dlatego, że ja nie pomagam, bo posiadam tych cnot i mówić, też mi wyczyn, że ktoś coś zrobił, co w oczach innych zostało uznane za cenne, za wartościowe.
Tak sobie rozważamy i rozważać będziemy do 23, ale z przerwami.
You've been good to me, Lord.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Halo, halo, tu Katowickie Radio Podlasie. 22:21 z kawałkiem.
Poczułem się, jak kiedyś słuchałem transmisji sportowych. Tak się zaczynało w Wyścig Pokoju.
Halo, halo. Tomek Zimuch na przykład. To prawie się zgadza. Też Tomek. Jak zdrowie twoje, Marcinie?
Nie będę się chwalił.
Że jeszcze nie jesteś w pełni zdrowy.
Tak.
Dobra odpowiedź, taka
wymijająca.
Politycznie poprawna. Proszę Państwa, dalej z gębami temat pycha, pokora, próżność. Znalazłem gdzieś takie opracowanie o 4 stopniach pychy, jak się pomału wchodzi niczym w bagno. Pychę, głęboką w pychę, jeśli się nad nią nie pracuje. Otóż ktoś stwierdził, że 4 stopnie pychy są następujące. Najpierw przesadnie skupiamy się na sobie. Później wyolbrzymiamy bądź pomniejszamy swoje zalety i wady. Być może o tym mówiliśmy tutaj najwięcej dotychczas. Później stan, gdy dopasowuje człowiek świat do fałszywego ego. Czyli tak, jak mu pasuje. I wreszcie lekceważenie Pana Boga, siebie i innych. Zatrzymajmy się trochę nad tym. Przesadne skupianie się na sobie, czyli na swoich talentach bądź wadach. Tu mówiliśmy i o tych, którzy na wadach się skupiają, na przykład inni im w tym pomagają, albo je wyolbrzymiają, albo akcentują. Człowiek pyszny ma najczęściej przed oczyma siebie samego, nie potrafi uwolnić się od tego obrazu. Zapatrzony w siebie nie widzi innych, nie słyszy ich głosu. Ucieka przed ludźmi. Trudno jest mu znaleźć się w towarzystwie. Siedzi w domu i rozmyśla, oglądając telewizor, siedząc przed komputerem, słuchając muzyki. Nie znaczy to, że każdy, kto słucha muzyki, skupia się na sobie. Nie, ja mówię tylko o takich sposobach ucieczki w jakiś inny świat. Zresztą wspominałem już o tym przed przerwą muzyczną. Innym rodzajem zbyt wielkiego skupienia się na sobie jest szumne zachowywanie się w towarzystwie. Taki człowiek dużo mówi, próbując uczynić siebie centrum zainteresowania i punkt odniesienia. I co ty na to, Marcinie? Tylko znowu proszę, żeby słuchacze 100%, żeby tego nie brali do 100% wszystkich osób, które mają gadane.
No właśnie, bo ja na antenie. Wiele osób mówi, że już teraz może mniej, ale kiedyś mówili o mnie, że jestem duszą towarzystwa, więc...
No i do tych, którzy są teraz dużo mniej, to ja na razie jeszcze naliczam się, jeszcze też nie zmieniłem zdania na ten temat. No.
Więc to powinno mnie przerazić, to co ksiądz teraz przeczytał i co.
Ale przeraża czy nie?
No nie, no bo no mówię, tak jak na początku powiedziałem, że z pychy można wyrosnąć, więc kiedyś być może, jak byłem jakiś, nie wiem, właśnie taki próżny, teraz też jestem, ale nie tak bardzo jak kiedyś i bawiło mnie to, że nie wiem, mogę komuś zaimponować czymś i specjalnie to robiłem.
Jasne.
Eksponowałem różne rzeczy.
Tak, tylko że jeżeli teraz, w takim towarzystwie...
Teraz to jest takie... Wiele rzeczy jest normalnych, bardziej no, takich zwyczajnych, które być może komuś wydają się, nie wiem, niesamowite, że w radiu ktoś pracuje, wow, w radiu pracuje. To jest dla mnie normalne i nie staram się tym jakby szafować na wszystkich spotkaniach, że jestem radiowcem.
Nie nosisz wszędzie swojej legitymacji.
Nie chodzę za legitymacją na szyi. Ani też nie podkreślam tego, bo to jest dla mnie normalne, ale z drugiej strony też nie jest to fałszywą skromnością, bo jak ksiądz kiedyś czy ktoś tam przystał, to czy ten facet w radiu pracuje. O, fajnie, no tak jak praca, każda praca. Zupełnie inaczej podchodzę do tego, o tak. Jak ktoś powie, że świetnie gram na gitarze, no to odpowiem, no jakbyś 20 lat grał na gitarze, grała, to też byś grał świetnie, tak? Mhm. To jest normalne. To jest coś, następstwo czegoś.
Wiesz, pogłębiając to, co powiedziałem jeszcze o tym, że dla niektórych, niektórzy przesadnie skupiają się na sobie, czy szukają skupienia się na sobie przez szumne zachowanie się w towarzystwie, mhm. Ja myślę to o takim zachowaniu, w którym przez godzinę, dwie, trzy, gdzie jest kilka osób lub kilkanaście osób, właściwie jak on czegoś nie powie, to nikt nic nie powie.
Ale ja taki bywałem.
Rozumiesz, no i kiedy ta osoba, dusza towarzystwa nie pozwala dojść do głosu innym, kiedy nie umie obrócić rozmowy tak, by z kogoś jeszcze coś wyciągnąć, albo go jakoś sprowokować, zachęcić do wypowiedzenia swojej opinii, do zabrania głosu w towarzystwie. No taki byłeś dzisiaj, uważasz, że taki nie jesteś, nie?
Nie, czasami mi się zdarza tak, że no, uważam, że jednak moja wiedza jest naprawdę w tym przypadku większa, ale coraz rzadziej, prawda, takie rzeczy się zdarzają. No mówię, ja uważam, że z wiekiem przynajmniej części pychy się wyrasta, o tak.
Może, ale ciekawe, czy nasi słuchacze nie pomyślą od kilku minut, że nasi goście po cichu wyszli.
Jesteśmy.
Bo to się takie małe robi talk show, gdzie potrzebujemy publiczności, jak w tych talk show telewizyjnych. Teraz aplauz. Nie, kochani, mamy bardzo tutaj ułożonych, poprawnych studentów, którzy jak ich się nie zapyta, to sami nie odpowiedzą. Przynajmniej na antenie, bo ja ich trochę znam z duszpasterstwa i jednak mają swoje zdanie i potrafią zabierać głos wtedy, kiedy chcą zabrać głos i czują, że mają coś wartościowego do powiedzenia. Co dopowiedzieć się do tego, co usłyszeliśmy? Przypomnę wszystkim, że mówimy o pierwszym stopniu pychy. Przesadne skupianie się na sobie. Czy chcecie uzupełnić tę dyskusję?
Czy coś znaczy, jeżeli chodzi o to zwracanie uwagi. Ja na przykład pracuję z dziećmi i zauważyłam coś takiego, że jeżeli właśnie dziecko nie ma możliwości wykazania się też w jakiś sposób pokazania się, pokazania swoich zalet, ono próbuje na różne sposoby zwrócić na siebie uwagę i często to jest tak, że nie są to zbyt poprawne zachowania. Ale na przykład jak się z nimi rozmawia, no to ono właśnie mówi, że wtedy na przykład pani zwraca na niego uwagę, gdy dziecko rozrabia. Czyli no taka chęć zwrócenia uwagi jest zarówno tak jak i u dzieci, jak i u dorosłych.
No ja też się z tym zgadzam. I jeśli to jest ten pierwszy stopień, tak?
Tak.
Przesadnego skupiania się na sobie. No, jeśli... No nie wiem, co powiedzieć.
Ale to ja ci pomogę jeszcze jedną rzecz, bo mi się teraz skojarzyło. Są ludzie, którzy właśnie zwracają na siebie uwagę przez takie poczucie humoru, ale które sprawia, że już nikt nie mówi, tylko oni mówią. Ale też są tacy ludzie, którzy w towarzystwie nic się nie odzywają i robią jeszcze taką ponurą minę, że wszyscy na nich zwracają uwagę, że nie pasują do towarzystwa. I to też, zobacz, tak, jak jest subtelne pycha. Co, Marcin, kiwasz głową i...
Bo tak się dziewczyny wyrywało.
Ale zgodzicie się, że takich ludzi się spotyka. I całe towarzystwo jest świetnie. Jedna osoba siedzi ponura i wreszcie wszyscy. Jeżeli to jest towarzystwo zgrane, to zaczną pytać, a co, a jak? No, no już, cały się chodzi.
Bo często właśnie jest tak, że ta osoba chce wymusić na drugiej, żeby ona się nią zainteresowała właśnie w taki sposób. Zadawała pytania, nie wiem, okazywała właśnie jakieś współczucie.
To drogie panie, powiedzcie mi teraz, skoro korzystając z waszej gościnności, z waszej odpowiedzi na naszą gościnność, prawda, powiedzcie mi, a jak to jest z tym, że chcesz, że najlepszą przyjaciółkę można stracić, jeśli na jednej imprezie przyjdziesz i okaże, że ona jest w tej samej sukience? I to już jest klapa. Jak to jest w tej naturze kobiety, że każda z was musi być inaczej ubrana? Że jest popsuta impreza jak na właśnie jednej jakimś balu studniówkowym czy na jakimś weselu będą miały dwie kobiety to samo. Zgadzicie się, że to jest porażka?
Znaczy ja powiem tak,
czy to jest w tym tkwi również coś. Ja pytam teraz kobiet, ja nie pytam, nie mówię teraz jako ksiądz, jako moralista, tylko pytam kobiet, jak to wy wytłumaczycie, że każda kobieta chce być inaczej ubrana, chce być inna, czy w tym nie ma jakiejś pychy?
Ja myślę, że nie, po prostu taka jest natura kobiety. Tak jak w świecie zwierząt to samiec musi być piękny, to u ludzi jest odwrotnie właśnie, że kobieta potrzebuje być piękną i właśnie zauważoną przez mężczyznę.
Ale jeżeli sukienka to jest piękna i dwie kobiety uznały, że jest piękna, to dla faceta, jeżeli... Ja wiem, jak to jest u nas mężczyzn i czytałem tutaj w literaturze psychologicznej, się całkowicie z tym zgadzam, kiedy mężczyzna przychodzi na jakiś, nie wiem, na przykład na weselu i widzi innego człowieka, który jest idealnie ubrany w ten sam garnitur, to my mężczyźni odbieramy to, jest. Nie tylko mi się ten garnitur podobał.
No super, właśnie.
Fajnie, ja nie? Albo ten krawat. No taki sam, to dobrze wybrałem. Nie, myślę, a kobieta wróci.
Kobieta właśnie inaczej myśli. Nie chce być czyjąś kopią, tylko chce być właśnie jedyna.
Przepraszam, czy ty myślisz, że mężczyzna chce być kopią?
A nie, to
miecz
nie.
Kopię. No.
Nie, okej, okay, rozumiem cię, rozumiem cię. To w waszym myśleniu, wy inaczej myślicie, dla was to jest, no, bycie skopiowaną.
Tym się różnimy.
Nie jest
się
wyjątkowo, oczywiście. Nie, nie.
Tak
teraz
samo.
Podpuszczam, niech panie nie myślą, że jakoś sobie drwię, czy z tej cechy kobiecej, ale mógłby ktoś, i myślę, że są tacy takie osoby, które mogłyby to zinterpretować jako pychę, że każda kobieta chce być ubrana inaczej, ale wasze wyjaśnienie jest nie tylko mnie satysfakcjonuje, ale ja spotkałem takie tłumaczenie w książkach psychologicznych i się z tym zgadzam, że to nie jest nic złego. No. Oczywiście poza tym, że już później to jest kwestia indywidualna. Może jednak jakiejś kobiecie prowadzić jej do pychy, bo przecież ten grzech nie jest obcy niewiastą. Nie tylko mężczyźni grzeszą pychą. Choć i u mężczyzn to, co kobiety mogą uznać za jakieś tam chęć bycia pierwszym, to w nas to jest ta rycerska taka natura, że wygrywania, rywalizacji. I to znowu, tak samo kobieta może powiedzieć, że ktoś jest pyszny, bo chce być zawsze wygrywać, chce zawsze staczać pojedynki, rywalizować z innymi, a po prostu to jest natura mężczyzny. Tak jak to, co przywołałeś ze świata zwierząt. Musi być ten pierwszy samiec, który pozwoli zachować najlepszą jakość gatunku w świecie zwierząt.
No my też jesteśmy ssakami.
Co też jesteśmy?
Ssakami.
Dobrze, to jest pierwszy z czterech stopni pychy. Drugi, wspominałem, wyolbrzymianie bądź pomniejszanie swoich zalet i wad. W tym samym artykule, z którego cytowałem pierwszy stopień pychy, czytam, iż człowiek pyszny skupiony jest na swoich plusach i minusach, którymi buduje złoty ołtarz i pisze święte księgi mitów na ich temat. Zachowanie takie prowadzi do fałszywego obrazu siebie i innych. Człowiek na tym szczeblu pychy zaciera granicę między prawdą a fikcją, bajką a rzeczywistością. Tego człowieka rozpoznajemy szybko. Potrafi opowiadać godzinami, jak wiele dokonał, gdzie on to nie był i jak wiele od niego zależy. Potrafi snuć piękne marzenia o sobie jako głównym bohaterze. I tu znowu, po raz kolejny okazuje się, że pycha jest czymś bardzo subtelnym, bo ja na przykład mam bardzo kolegę, którego znam wiele lat, który gdy mówi o swoich sukcesach, nie widzę w tym nic z pychy. Jest pedagogiem, nauczycielem, nie widzę nic z pychy, widzę po prostu człowieka, który się cieszy jakimiś osiągnięciami, ponieważ może dlatego, że znam go jako człowieka, który też umie się dzielić, uczyć innych tego, co sam potrafi. Ale ktoś, kto by z boku pierwszy raz usłyszał tego człowieka, powiedziałby, ale przechwala się, nie? Tutaj to dokonał taki, na jakim takim turnieju był, tu takie zawody wygrał i tak dalej. On czy jego drużyna, którą prowadzi, bo jest też trenerem, myślę, ale wcale chwalenie się, mówienie o pewnych osiągnięciach nie musi być zawsze oznaką pychy. To po raz kolejny pokazuje, jak jest w naszym życiu codziennym zatarta ta granica między tym, co jest poczuciem własnej wartości, a pychą. I dlatego diabeł uwielbia ten grzech. I dlatego on pracuje nad tym, by ten grzech zobaczyć jako ostatni.
To tak jak na rozmowie kwalifikacyjnej gdzieś, jak ktoś szuka pracy, to też musi pokazać się z jak najlepszej strony. I trudno pokonać wtedy tą prawdziwą wtedy skromność, no bo jak człowiek nieprzyzwyczajony jest do nie wiem, operowania, no potrafię to, znam się na tym, jestem świetny w tym i tak dalej, prawda?
Tak.
Z drugiej strony można to no, w życiu codziennym potraktować jako pychę, ale też jeżeli ktoś się w ten sposób przedstawia grupie, wspólnocie, to wtedy może być wykorzystany przez tą wspólnotę w ten sposób, na czym się zna. Czyli to też jest jakby taka, nie wiem, okazanie chęci pomocy albo przydania się grupie.
I myślę, że dla pokolenia naszych rodziców, albo nawet może już nie waszego, mówię tu do studentów, ale mówię Marcinie, myśmy byli ostatnim tym pokoleniem, który był w szkole średniej i szukał pracy jeszcze, no przepraszam, ja mówię teraz o sobie, szukał pracy jeszcze w starym systemie, bo ja maturę jeszcze robiłem w starym systemie, ja więc moi rówieśnicy szli na studia, czy powiedzmy szukali pracy jeszcze w starym systemie komunistycznym, bo to wtedy właśnie nastąpił ten moment, kiedy trzeba było zacząć pisać swoje życiorysy z wszelkimi dyplomami, z chwaleniem się wprost tym, czego to ja nie potrafię, które zmuszały właśnie do takiej autopromocji. Oczywiście wcześniej też życiorysy się składało przy wstąpieniu do jakiejś pracy, ale to właśnie teraz nadeszły te czasy, które no właśnie, znowu ciężko rozeznać, bo ten powiew tej samooceny, takiego widzenia siebie od najlepszej strony, to jest odkrycie amerykańskie. Tam właśnie psychoterapeuci, psychologowie i psychoanalitycy odkryli, czy stworzyli taką myśl, ideę, która polegała na tym, by dzieci już od przedszkola uczyć poczucia własnej wartości, mówić o sobie, że są najlepsze, powtarzać formułki, że są wspaniałe i wyjątkowe, że są super, że są wonderful i wszelkie tutaj określenia, które mówią o ich cudowności. To miało być lekarstwem na wiele problemów natury psychospołecznej, takich jak trudności w nauce, czyli że dziecko nie wierzy w swoje możliwości, porzucanie szkoły, słaby udział w życiu zawodowym, konflikty rodzinne czy nawet przestępcze, że to wynika z niskiej samooceny. No ale w praktyce dzisiaj się to często objawia brakiem samokrytycyzmu. Bo się tylko uczyło dziecko, że jesteś najlepszy, motywowało je się, ale często doprowadza to do próżności i do niewidzenia swojej wad.
Jak się spotykają rodzice swoich dzieci na różnych tam imprezach, ja to zawsze mam taką radość i obserwuję ich z boku, a mój syn to tak jest taki. I to takie wyścigi, który syn, która córka, ile języków zna i na jakie jeszcze sporty chodzi.
I tu znowu jest ta granica,
prawda?
Bo przecież każdy rodzic jest dumny z własnego dziecka. Mhm. I znowu jest granica, gdzie jest faktycznie duma z dziecka i takie mówienie pozytywne, że no dzięki Bogu coś w życiu osiągnęłam, wychowałam dobrego syna, dzisiaj jest w seminarium. Albo dzisiaj jest cenioną, najlepiej się uczy na studiach, ma indeks z samymi piątkami. No i teraz, czy to zawsze musi być złe? No nie, ale gdzie jest ta granica?
Mhm. Mi się wydaje, że wszystko jest w porządku, dopóki zbyt mocno tego nie przebarwiamy.
Ciągnij, ciekawe.
Wreszcie
ciekawy głos. No.
We wszystkim trzeba mieć umiar. Nie tak. Można być, popadać w takie skrajności. Chwalić się można, ale nie przechwalać.
Bo to, co mówiliśmy nawet właśnie o tych mocnych stronach, to nawet i ja powiem szczerze, że brałam ostatnio udział w takich warsztatach, gdzie właśnie bardzo mocno było podkreślone to, że bardzo ważne jest mówienie o swoich mocnych stronach, uświadamianie sobie właśnie tego, jacy jesteśmy. I to jest też tak samo jak i wady i zalety, to jest też takie właśnie stawanie w pokorze, że no taka jestem, tak? I akceptowanie swoich zarówno wad, jak i zalet.
Ja, wiecie, pamiętam, pewnie, nie wiem, czy wyście to samo przechodzili. Ja pamiętam, jak skończyłem szkołę średnią, poszedłem do seminarium, jak rodzice byli ze mnie dumni, że poszedłem do seminarium, na każdym kroku opowiadali, że to ich syn poszedł na księdza. Mnie to na początku irytowało. Nie rozumiałem tego, aż na szczęście chyba dosyć szybko jakoś zaakceptowałem i oczy mi się otworzyły, że przecież oni są dumni z tego, że ich wysiłek rodzicielski nie poszedł na marne, że ich syn nie jest alkoholikiem, że nie poplątał sobie życia w wieku 18 lat, tylko że perspektywicznie wydaje się, że idzie dobrą drogą i to nie dlatego, że akurat poszedł do seminarium, tylko że akurat ta droga kojarzona jest z czymś, co jest pozytywne, ale równie dobrze mogą pójść na inne studia i mogli też mieć dużo nadziei i być dumnymi z tego. Czy byście tak samo czasami byli świadkami, gdzie rodzice was chwalili, a wyście mówili: mamo, przestań.
A czy mi się wydaje, tak jak ksiądz powiedział, to wynika właśnie z takiej radości, że rodzice są szczęśliwi, że wychowali takie, a nie inne dzieci, że no właśnie, może to jest też kwestia porównywania, prawda, się z innymi, że no nie wiem, jakiś tam kolega źle trafił, a na przykład syn no jest mądrym, dobrym człowiekiem i to jest, znaczy... Nie wiem, czy tutaj nie zagmatwałam za bardzo, ale...
Dla mnie nie.
Właśnie chodzi, bo tutaj można poprosić też taką skrajność z tym porównywaniem się, bo na przykład jak Marcin mówił, że te spotkania rodzinne, to się bardzo często zdarza i na przykład dzieci też tego słuchają i one też na przykład są zazdrosne, że...
Ciekawa uwaga i słuszna.
Tamten rodzic tak chwali, a na przykład no moja mama na przykład mnie tak nie chwali, prawda? I wtedy to dziecko też za wszelką cenę próbuje być w jakiś sposób zauważone. Często jest tak, że robi wszystko, stara się, no ale ten rodzic też tego nie dostrzega, więc...
Czyli chyba to, co powiedziałaś, że
Tak, to według ciebie, ja się z tym zgadzam. Można, trzeba mówić o swoich dzieciach, o ich pozytywach. Mhm. Można się nimi chwalić, ale z umiarem, czyli powiedzmy mnie nie wymieniać wszystkich zalet, wszystkich osiągnięć, no ale też dać komuś, by ktoś powiedział o swojej radości, albo też diagnozować, czy kogoś to też czasami reakcja drugiej strony może być, ktoś jest czy nie, tak naprawdę, nie, no to cudownie i jak gdyby zachęca, chce jeszcze więcej usłyszeć, a czasami kogoś to może irytować i to może być dla nas znakiem, że przesadziliśmy. Trzeci punkt, i to jest bardzo ciekawe, trzeci etap popadania, wchodzenia głęboko w pychę, to jest stan, gdy dopasowujesz świat do fałszywego ego, czyli na tym poziomie pychy człowiek myśli, że jest jedynym punktem odniesienia i perspektywą dla wszystkich i wszystkiego. Z takim człowiekiem naprawdę trudno żyć. Nic mu nie pasuje, wszystkich poprawia i ciągle doradza. Wciąż jest niezadowolony i denerwuje się na innych, którzy są na tyle odważni, by myśleć lub czuć inaczej. Pycha w tym stopniu zaawansowania czyni człowieka niezdatnym do życia w grupie przyjaciół, klasie czy jakiejkolwiek innej wspólnocie. Człowiek taki myśli, że jest samowystarczalny i daje to odczuć innym. Wiesz, o czym ja myślę? Że czasami taka pycha może pojawiać się na przykład w małżeństwie, gdzie żona ma kolejny konkretny ideał męża i się irytuje, dopóki on nie spełni wszystkich jej oczekiwań. I nie jest w stanie zaakceptować, że on nie jest taki, jakiego ona sobie wymyśliła. Ten nie jest takim księciem z bajki. On oczywiście oficjalnie powie, ja nie, nikt nie jest księciem z bajki, ale gdzieś tam swoimi uwagami, swoim ciągłym, przepraszam za określenie, ale to dobrze wyraża, gadaniem, nie, sprawia, że no nie jest nie do życia. I często, jak to powiada jeden z księży, i w tym jest sporo prawdy, na przykład to, że się denerwuje na kogoś, jest, może być też dowodem pychy. Bo denerwuję się, bo on nie spełnia mojej wizji, jaki ma być. I mnie to irytuje. Bo dobry rodzic, który ma jakąś wizję wobec dziecka, jakie ma być, w znaczeniu, że ma być posłuszne, grzeczne, nie zdenerwuje się. Ma konkretny cel i dobiera środki. Oczywiście, mówię, chwilowe stracenie panowania nad sobą i tak dalej, każdemu się zdarza, ale tu chodzi o taką nagminne, cykliczne denerwowanie się i wyrażane w jakimś krzyku, w jakimś gniewie, może uderzeniu i tak dalej. Stan, w którym, czyli trzeci etap pychy, to stan, w którym jak się nie dzieje się tak, jak myślę, że dziać się powinno, to źle się dzieje.
Czyli po raz kolejny ustawiamy świat według swojej wizji i nie dopuszczamy wizji po pierwsze Boga, wizji po drugie ludzi, którzy z nami współżyją.
Taka osoba chciałaby właśnie sobie podporządkować wszystko i wszystkich. Nawet to, że nie wiem, przeszkadza jej, że pogoda jest taka, że no tak, no bo to...
No sorry, mi się nie podoba siła.
Chciałaby mieć kontrolę nad wszystkim. Ustawiać wszystko.
Wszystko było po mojej myśli. No
i właśnie. Dlatego stąd już tylko krok do czwartego etapu, którym jest lekceważenie Pana Boga, siebie i innych.
Ale to za chwilę może odpocznijmy troszkę.
Nie mam nic przeciwko temu.
My comfort, my share.
czwarty, ostatni stopień pychy. No właśnie, znowu Państwo nie mogliście podsłuchiwać tego, co było w czasie muzyki, która zresztą piękna. Kto śpiewał? Marcin?
O, to mi Hillsong. Się zdarzył. Nie, to nie był Hillsong, to była...
A ja stwierdzę, że to byli oni. Na
nie,
pewno?
Na pewno nie.
Zakład?
Zakład.
O dobry obiad.
Jaki zespół?
Kolację przygotowaną przeze mnie.
Dobra, dobra.
No, jak ja się podejmuję zakład z gospodarzem strefy chwały, to naprawdę jestem samobójcą. Nie ma w Radzie Podlasia lepszego specjalisty
Tomek,
niż Marcin Mazurek.
To była kto? Pani, która nazywa się... Darlene z Czech. Tak.
Tak, i ona śpiewa z Hillsongami. Oczywiście.
Ale jest.
Tak, Marcin.
Jesteśmy pokażę po połowie. Ci... Jesteśmy po połowie, bo ona występuje solo.
No, tutaj występowała solo.
Ona prowadzi worshipy.
Tak, i bardzo często z Hillsongami.
Ale także
i dlatego
z
też
z muzykami zespołu Delirious.
No tak, i dlatego też... Ja przygotowuję kolację,
a
ty za nią płacisz. Nie, deser, dobrze. No tak. Pamiętacie Państwo, jak tydzień temu mieliśmy w programie mówiliśmy o komórkach i ja tam podałem taki przykład anonimowy, bo do dzisiaj nie wiem, kto do mnie napisał tego SMS-a i Pan Bóg mi świadkiem na niebie, że nie mam pojęcia, kto do mnie napisał SMS-a, o którym wspomniałem, że nie odpowiedziałem na tego SMS-a do tej anonimowej osoby, chociaż może ją znam, ale się nie odkryła. Nie odpisałem przez pół dnia, dostałem go po południu, dopiero wieczorem, dopiero następnego dnia w południe zareagowałem, ponieważ miałem inne obowiązki, a ktoś wyraził żal, że zignorowałem tę prośbę. No dzisiaj kolejny rekord pobity. Ktoś mi do mnie zgłosił jakiś problem i chęć rozmowy. To było tuż przed audycją radiową, a teraz już dostaję SMS-a, też tej osoby nie znam. Ktoś dobył mój numer. A teraz po dwóch godzinach, bo to było jak wychodziłem na audycję, ktoś mi pisze, że no tak, ksiądz nie mógł mi pomóc. I taka irytacja w tym głosie. No nie. No to jest właśnie oczywiście, jak najbardziej nie ujawniam ani problemu, ani osoby, której nie znam i której Państwo na pewno nie domyślacie się. Pokazuję tylko, jak często jest to właśnie przykład egoizmu. Kiedy ktoś jest... To nie jest już kwestia, że ktoś pisze SMS-y, jest uzależniony od komórki i tak jak szybko dostaje SMS-y i odpisuje, tak wysyła i żąda, żeby ktoś od razu odpisał, bo to jest... To nie mniej oceniać, ale to jest ewidentna kwestia, kiedy ktoś ma jakiś problem i żąda, żeby natychmiast ma ktoś mi go rozwiązać. Najpierw podać na tacy. I my to w duszpasterstwie księża zauważamy. Jak ktoś przychodzi i całą nadzieję składa na księdzu, na przykład spowiedniku, ksiądz musi mi pomóc. Przepraszam bardzo, nic nie muszę, co więcej nie jestem w stanie Pani pomóc. Ja mogę Pani powiedzieć o Jezusie, który jest Pani w stanie pomóc. Jestem tylko Jego sługą i do Niego Pani odeślę. Oczywiście z pewnym kompendium wiedzy na temat problemu, który Pani ma, wiedzy, która się składa z praktyki, z teorii, z nauczania Kościoła i z tego, co już wypracowałem ze spotkaniami z podobnymi Pani ludźmi i tak dalej. Ale to jest jeden z przykładów pychy, kiedy żądamy albo całą nadzieję pokładamy w drugim człowieku, na przykład w księdzu, w psychologu albo w najlepszej koleżance i później zawód, bo ona mi nie pomogła albo nie znalazła dla mnie czasu, tyle ile ja żądam, by tego czasu znalazła. Kiwacie głowami. Chyba wiecie, o czym mówię.
Dokładnie tak.
Czwarty etap, czwarty stopień pychy, lekceważenie Pana Boga, siebie i innych. W wycytowanym przeze mnie artykule, na podstawie którego wy tutaj omawiamy te cztery etapy pychy, czytam. Znamy takich ludzi, z nikim się nie liczą, myślą, że są najważniejsi, są owładnięci pychą aż do takiego stopnia, że nie potrafią właściwie kochać. Są raczej ludźmi nieszczęśliwymi, wciąż walczą z Bogiem, by Mu dorównać. Walczą z najbliższymi w rodzinie i z przyjaciółmi, by być od nich lepszym. Takim ludziom brak cierpliwości, uprzejmości, często zazdroszczą innym, brak im również taktu. Wciąż zabiegają o to, by im się jak najlepiej powodziło. Nie są skłonni do głębszej refleksji nad swoim życiem i zachowaniem. Nie potrafią zaufać i z trudnością przychodzi im przebaczenie. Łatwo oskarżają innych przy równoczesnym usprawiedliwieniu własnej osoby. Wciąż potrzebują czegoś, co mogłoby zaspokoić ich niezdrowe ego, ich niezdrową ambicję. Ktoś pokusił się o takie cztery etapy. Nie znaczy to, że ten ktoś ma idealną rację. To jest takie trochę scholastyczne dzielenie, bo dla jednego to faktycznie takie mogą być etapy, innego w innej osobie nie zobaczymy tych dwóch etapów pierwszych, bo były bardzo ukryte i zobaczymy od razu ten etap lekceważenia Pana Boga, siebie i innych, ten finalny etap.
No właśnie, czyli jak leczyć, jak walczyć z pychą, według was, drodzy goście? Jak walczyć z pychą?
Czy ja myślę, żeby walczyć z pychą, to najpierw trzeba sobie uświadomić właśnie pyszne zachowanie i dopiero wtedy można coś tam z nim zrobić, bo jeżeli człowiek sobie tego nie uświadomi, to choćby inni nie wiem co robili, no to nie uleczą go z tego.
Tak. Potrzebna jest taka refleksja nad sobą, nad tym, co robimy.
Głębsze poznanie siebie właśnie.
Mhm. I wszystko macie rację, dokładnie. Dokładnie. Najpierw uznać w sobie, że mam ten problem. Głębsza refleksja nad tym, bo tego się nie uzna po jednej krytyce. Jeżeli ktoś mówi, jedna osoba mówi, że jesteś osłem, zignoruj to. Jeżeli dwie, to się głęboko zastanów. Tak, tak. A jeżeli wiele osób ci mówi, że jesteś osłem, to kup sobie siodło, mówi arabskie przysłowie. Więc jeżeli ktoś mi jeden zwraca uwagę, można by to zignorować jeszcze, jeżeli kilka osób trzeba przemyśleć, jeżeli dwie osoby, jeżeli wiele, to trzeba coś z tym zrobić. I jak walczyć? Czyli tak twierdzicie. No właśnie, ponieważ co jest przeciwieństwem pychy, według was? Co jest na antypodach z drugiej strony pychy? Jaka jest cnota?
Pokora.
Pokora. Pokora, czyli właśnie pokora, która, żeby ją osiągnąć, potrzebna jest, tak jak mówicie, głęboka samoanaliza i samokrytycyzm. Święty Tomasz Zakwinu definiuje pokorę jako godne pochwały uniżenie siebie do najniższego poziomu. Ale komentatorzy dodają zaraz, że uniżenie nie zasługiwałoby na pochwałę, gdyby było fałszywe. Wiecie, tutaj z boku siebie mam studenta języka niemieckiego, z którym tutaj w przerwie omówiliśmy, bo niemieckie słowo, po niemiecku odwaga to jest Demut, a pokora to jest Demut. Bardzo bliskie. Pokora, Demut, etymologia tego słowa, można powiedzieć, że Demut to tak jakby to był brak odwagi, skoro mut to jest odwaga. Ale to jest fałszywa ścieżka, bo pokora nie jest brakiem odwagi, pokora nie jest wycofaniem się w cień życia społecznego, we własny cień, bo nawet niewierzeniem w siebie samego, ale właśnie w takim odkryciu rzeczywistości, prawdy o mnie samym, o moich zaletach i o moich wadach. Stanąć
w prawdzie. No bo to pokora to jest właśnie stanięcie w prawdzie, najpierw przed samym sobą, a później też przed Bogiem.
Pokora.
Pokora jest mądrością.
Pokora niewątpliwie jest mądrością, jest wiedzą też, nie? Święty Franciszek w Salezie uważa, że im bardziej będziemy wdzięczni Bogu, tym mocniej będziemy Go kochać, a pokora imowana w duchu ewangelicznej wielkości człowieka stworzonego na podobieństwo Boże nie wyklucza dumy. Czyli poznaję siebie samego w głębokiej refleksji, odkrywam swoje błędy i zalety, ale to jeszcze mogłoby też mi nie do końca
zaakceptować.
I tu bardzo ważną rolę odgrywa wiara. Ponieważ poznanie siebie bez poznania Boga, mówi święty Ignacy Loyola, zapamiętajcie, że to jest bardzo ważne, poznanie siebie bez poznania Boga prowadzi do rozpaczy. Poznanie Boga bez poznania siebie do pychy. Jeszcze raz wam mówię. Poznanie siebie bez poznania Boga, ale rzeczywiste poznanie, dobre poznanie siebie prowadzi do rozpaczy, ponieważ widzimy w sobie dobre poznanie siebie, to widzimy pełno też naszych wad. Mhm. I rozpacz. No nie, ciągle to mam w sobie, ciągle mi to wypominają i tak dalej. Prowadzi do rozpaczy, mówi Ignacy. Poznanie Boga bez siebie, czyli poznanie, jaki Bóg jest wspaniały, wielki i co Bóg zrobił dla mnie, prowadzi do pychy, bo taką mam wartość w oczach Pana Boga. Nie, to jestem perła, to jestem diament, to jestem tutaj najważniejszy na świecie, skoro Bóg to dla mnie zrobił. I dlatego musi być tutaj ta równowaga. Poznać siebie, by poznać lepiej Boga, poznać Boga, by poznać lepiej siebie. I to sprawia, że jesteśmy Bogu wdzięczni za życie i przez to, Marcin się uśmiechał, bo już czas się kończy, przez to umiemy właściwie korzystać z talentów, które mamy. Dla innych, nie dla siebie, dla innych, a przez to nam się zwraca w postaci tego, że czujemy się potrzebni. Życie ma sens.
Dawno tak nie było, że z przerażeniem spojrzałem na zegarek i zobaczyłem, że mamy 2,5 minuty do końca emisji programu, a kiedy jeszcze skończyć nasz program. Temat rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy i można by było jeszcze długo rozmawiać. SMS-y cały czas przychodzą. Ja nie wiem, czy no nie zdążę ich przeczytać wszystkich.
O, więc... jak zaczepimy minutkę,
tak?
To powiedzmy, że Tomek nie zobaczy tego. I...
Najwięcej walczyć z pychą, to dziękować za wszystko, za małe i duże sprawy. Dziękować Bogu i ludziom. Skoro pokora to prawda o sobie, to wyolbrzymianie już jest zafałszowaniem prawdy o sobie, więc pychą. To są tylko niektóre SMS-y. Zastanawiając się nad tymi wszystkimi słowami, które dzisiaj tu padły, stwierdzam, że pycha była, jest i zawsze będzie w każdym człowieku. Musimy bardzo mocno pracować nad tym, żeby nie urosła ona do tego stopnia, że zatracimy samych siebie. Pozdrawiam całą ekipę Dagmara. I tych SMS-ów jest dzisiaj bardzo dużo. Dziękujemy gorąco za wasz udział w audycji.
Dziękujemy.
Magdę pozdrawiamy. Pozdrawiamy ci, co się podpisali, to pozdrowimy. A, i jeszcze z mądrości Syracha dostaliśmy SMS-a. To dla wszystkich chętnych szukajcie w mądrości Syracha o pysze. Tam jest kilka ciekawych tekstów.
Tak, skutkiem egoizmu jest śmierć. Skutkiem miłości jest życie. Ta walka jest w tobie i we mnie i w każdym człowieku. A wartość naszego życia mierzy się siłą jedności, jaką każdy z nas i wszyscy razem wprowadzamy w świat. To Michel Quast, francuski socjolog, ksiądz. Skutkiem egoizmu jest śmierć, skutkiem miłości jest życie. Ta walka jest w tobie i we mnie. Na tę walkę niech wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Dziękujemy gościom za udział w programie. Dziękujemy realizatorowi Tomaszowi Gostce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.